Miałem dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat Adwentu i modlitwy i spróbuję to połączyć razem, dlatego że Adwent jest niczym innym jak modlitwą, czyli moim trwaniem przy Panu, odkrywaniem tego, co w Nim jest najpiękniejsze. I w czasie modlitwy bardzo niezręcznie mi jest mówić Wam o modlitwie, dlatego że całym sercem czuję, że Wy jesteście głęboko zanurzeni w modlitwie. Kiedy się wchodzi na wasze spotkanie i kiedy próbuję się razem z wami modlić, to czuć, że ta modlitwa płynie razem z wami, że wzrastacie w tej modlitwie i to jest piękne. Dlatego podzielę się tylko kilkoma, wydaje mi się, ważnymi drogami w modlitwie, które mogą nam pomóc, mogą uporządkować pewne rzeczy dotyczące i modlitwy, i też Adwentu. I w tej modlitwie w trakcie była duża część mowy o tym, że oczekujemy narodzin Jezusa. No jest taki wymiar w Adwencie, kiedy oczekujemy narodzin, czekamy na nowe życie. Tutaj mamy małego Bobasa, jego rodzice czekali długo na to życie i taka piękna scena, kiedy mama przytuliła tego Bobasa i on się uspokoił. To jest dokładnie to, co się dzieje w czasie modlitwy. Kiedy przychodzę do Jezusa, kiedy On mnie tuli do swojego serca, ja wiem, że to jest On. Nie da się Go pomylić z niczym innym, z nikim innym. Żaden inny głos, nawet najpiękniejszy, On w żaden sposób nie jest w stanie przykryć tego, co jest w moim sercu. Więc jest na pewno ten czas oczekiwania na nowe życie, ale w Adwencie jest też drugi wymiar, albo pierwszy, w zasadzie ważniejszy, ponownego przyjścia Jezusa. No i ten główny fragment mówiący o tym, czym Adwent jest, niech będą przepasane wasze biodra. To jest proroctwo z Księgi Wyjścia. Myślę, że wy we wspólnocie często korzystacie ze Słowa Bożego, bo to jest podstawa naszej modlitwy. I Księga Wyjścia mówi o przepasanych biodrach. Jezus, kiedy rozpoczyna swoją publiczną działalność, to można odczytać w Ewangelii świętego Marka, używa tych słów, że mają być nasze biodra przepasane. Co to znaczy? Ja myślę, że to jest ten Adwent. To jest moment, kiedy naród wybrany jest w Egipcie, czekają na uwolnienie. Przychodzi Mojżesz i przez długi czas mówi im, że zaraz będziecie uwolnieni z tego, co jest waszym uciskiem. I oni mówią, okej, tak, wierzymy, będziemy uwolnieni, będziemy, ale w zasadzie, kiedy przychodzi moment uwolnienia, to oni śpią. Tak bardzo spali, że nawet nie byli w stanie przygotować jedzenia na długą podróż. To do dzisiaj mamy w Eucharystii, zamiast chleba kwaszonego, mamy chleb niekwaszony. To właśnie dlatego. Dlatego, że chleb niekwaszony można zrobić dużo szybciej niż kwaszony. To dlatego to w Eucharystii ten symbol nieprzygotowania. Mojżesz im mówił, że zaraz uwolnię was. Tak? Pan was uwolni swoją mocą. Oni niby to usłyszeli, ale w zasadzie w żaden sposób na to nie zareagowali. I kiedy przyszedł Pan, kiedy ich wyprowadzał, oni wszyscy śpią. To był wielki cud, że im się udało wyjść z tego Egiptu. I to jest Adwent. To znaczy, że Pan już przez wiele lat pokazuje nam w znakach, że jest przy nas, tylko że my śpimy. On nam daje tyle znaków swojej obecności. To nie jest tak, że Pan się ukrył przed nami. Nie, nie, On jest tak blisko, że my Go możemy bardzo mocno czuć. I Adwent jest znakiem, jest czasem odkrywania tych znaków, że Bóg jest blisko mnie. Jest czasem, kiedy na nowo mogę zobaczyć wokół siebie znaki obecności Jezusa. To jest Adwent. To ponowne przyjście Jezusa nie ma nas zaskoczyć. My jesteśmy w takim miejscu, hospicjum. Myślę, że tutaj nikogo śmierć nie zaskakuje. Pan Bóg nam daje znaki swojej obecności, swojego ponownego przyjścia, tego, że jest obecny w naszym życiu, że nas zmienia. My to możemy obserwować. Tylko jeżeli śpimy, to nie tyle nie jesteśmy w stanie zmienić swojego życia, tylko nie skupiam się na nim, tylko bardziej na sobie. Adwent to jest czas odkrywania znaków, które w nas są. I chciałbym dzisiaj zadać pierwsze pytanie sobie i wam, czy jestem w stanie rozpoznać jakiś znak obecności Pana w przeciągu kilku godzin mojego życia. Bo tak się rozpoznaje znaki Pana. Ja mogę się cofnąć daleko. Sebastian i Beata dzisiaj mówili o rekolekcjach, które przeżyliśmy w naszej parafii ponad rok temu i tam są znaki obecności. Na spotkaniach są znaki obecności, ale nie wiem, czy dzisiaj weź się cofnij do swojego poranka, czy masz tam znak obecności Pana. Tu się odkrywa Jego znaki. To jest mój Adwent. To jest moje przeżywanie Adwentu. Można czekać z niecierpliwością na spotkanie Jezusa w czasie wspólnoty, tak jak to się dzieje w środę u was. Można czekać na obecność Pana w Eucharystii, On tam przychodzi, ale można też mieć tak czułe serce na Jego obecność, że Go widzisz cały czas. Nie tylko tutaj, w tej kaplicy, nie tylko na tym spotkaniu, ale od samego rana. Więc cofnij się kilka godzin wcześniej, przed przyjściem tutaj na to spotkanie i czy jesteś w stanie tam zauważyć Jego znaki. To jest Adwent. To jest, możesz sobie odmawiać różnych rzeczy, nie? Cukierki, tam różne takie rzeczy, chcę być lepszy, mniej grzeszyć, ale to nie ma nic wspólnego z Adwentem. Absolutnie. To takie nasze ludzkie sposoby radzenia sobie z różnymi słabościami, lepsze lub gorsze, ale to nie ma nic wspólnego z Adwentem. Adwent to jest czas rozpoznawania Jezusa w tych najdrobniejszych rzeczach, w tym, co mnie dzisiaj spotkało. Jeżeli tam Go nie rozpoznam, to kiedy przyjdzie w chwale swojej, w ogóle nie zwrócę na Niego uwagi. Dlatego Jezus mówi, kto jest wierny w drobnej rzeczy, nad wieloma zostanie postawiony. Zobaczcie, te wszystkie Ewangelie na początku Adwentu, czy tuż przygotowujące nas do Adwentu, one mówią, że Pan przychodzi, nam daje coś i później wraca i chce, żebyśmy Mu to oddali w większej mocy, czy z większą ilością, te talenty i różne inne rzeczy. To jest dokładnie to. Czyli muszę Go rozpoznać w tych najdrobniejszych rzeczach, które są każdego dnia wokół mnie, wtedy mam Adwent, wtedy go czuję. Dzisiaj zastanawiałem się, gdzie ja rozpoznałem Jezusa. Dzisiaj byłem w szkole. Jak to bywa w szkole, czasami jest trudno Go tam rozpoznać wśród gimnazjalistów. Zadali mi pytanie, ile wiem na temat Jezusa. Ja mówię 2%, a 98% jest dla mnie czarną magią. I oni pytają mnie, no to po co się ksiądz uczył tego? A ja mówię, bo te 2% wystarczy mi do tego, żeby pokochać Jezusa. Więc jeżeli masz 2% wiedzy na temat Jezusa, wystarczy do tego, żeby Go kochać. Tam rozpoznałem Pana Jezusa. W tych 2% wiedzy na temat Boga, doświadczenia Pana Boga, 98% to jest dla nas zakryte. Nam się wydaje, że Bóg jest taki, nie? Że Bóg jest taki, że Bóg jest taki, taki. To są wszystko nasze sposoby ludzkie pojmowania Pana Boga. On może być zupełnie inny. On jest zupełnie inny w różnych sytuacjach naszego życia. Więc te 2% wystarczy do tego, żeby Go kochać. Tam Go rozpoznałem w tym pytaniu. Ile ksiądz wie na temat Boga? Normalnie to trzeba by powiedzieć wszystko albo dużo, nie? Ja mówię 2%, bo tak mi się wydaje, więcej nie wiem. To i tak zawyżyłem. Okej, można dalej. Czyli rozpoznanie znaków. To jest ten Adwent. O tym czasie oczekiwania na Jego narodziny to nie będę mówił, bo w czasie tej modlitwy było bardzo dużo tego. I druga część, miałem się zatrzymać na moment na modlitwie. Czym ta modlitwa jest i w jaki sposób się modlić. We wspólnocie uwielbienia, szczególnie miłosierdzia Boga, to już będę mówił o takiej modlitwie spotkania Boga w wolności. Jak się nie modlić? To jest pierwsza rzecz. Tak jak nie umiem, to się nie modlę. Trzeba się modlić tak jak umiem, tak jak potrafię. Ja nie wiem, skąd się bierze w nas to takie pragnienie modlitwy, której nie ma we mnie. Ona jest we mnie niezakorzeniona. My potrafimy oglądać różne programy, potrafimy czytać różne mądre rzeczy i próbujemy to naśladować, ale to nie jest moje. Ja mam zacząć modlić się tak, jak czuję. To dzisiaj było, więc ja tylko potwierdzam, że to, co było w czasie modlitwy, kiedy dzieliliście się pewnymi rzeczami, przygotowanie do tej modlitwy, to jest dokładnie to. Czyli modlę się po prostu w taki sposób, w jaki przeżywam mój dzień. Czasami jest tak, że przychodzisz totalnie zdołowany. Jestem przekonany, że ta kaplica, ona ma taką białą posadzkę, dlatego że tutaj mnóstwo ludzi wylewa swoje łzy. Tutaj w tej kaplicy pada mnóstwo przekleństw w stosunku do Boga, w kierunku Boga. Jeżeli przychodzi ktoś, kto traci kogoś swojego bliskiego, patrzy na jego cierpienie, na jego odejście, na jego ból, to jest bardzo trudne do przyjęcia. Czasami mój krzyk rozpaczy do Boga, niezgadzanie się na cierpienie jest modlitwą. Też tu dużo ludzi przychodzi i prosi o uzdrowienie. Myślę, że w tym miejscu niewiele takich modlitw jest wysłuchanych w takim fizyczny sposób. Myślę, że ta kaplica jest pięknym symbolem, że tutaj ludzie przychodzą w różnych sytuacjach życia, modląc się tak, jak czuje ich serce dzisiaj. Jak się modlić? Tak, jak czuje moje serce. Nie chodzi o to, żebym ja się naginał do tego, żeby się modlić tak samo jak inni, tylko mam dzisiaj być przed Bogiem sobą. Ja nie wiem, czy wy macie tak we wspólnocie. Mam nadzieję, że tak, że przychodzisz do Jezusa i modlisz się tak, jak czuje twoje serce dzisiaj. Dzisiaj trudno mi jest uwielbiać Boga, bo mam różne sytuacje. Wchodzę w to uwielbienie, ale nie zawsze wychodząc z tego spotkania jest tak samo. Nie zawsze czuję, że przeżyłem to spotkanie tak samo i się czasami obwiniam, nie? Że może się źle modliłem, inni się tak pięknie modlą, podnoszą rączki i mi to jakoś nie wychodzi, dlatego że twoje serce dzisiaj modli się w inny sposób. Czyli musisz rozpoznać na modlitwie swoje serce. To jest bardzo ważne zdanie i warto je sobie zapisać gdzieś tam w sercu. Okej, teraz trochę, żeby nie było samego gadania, to Ewangelia. Jakby pierwszy moment, kiedy apostołowie pytają Jezusa o modlitwę i proszą Go, żeby ich nauczył modlitwy, to wtedy, kiedy przez moment obserwują twarz Jezusa. Jezus odchodzi na bok, jest napisane w Ewangelii świętego Mateusza, apostołowie Go obserwują, Jezus wraca i oni mówią do Niego: Panie, naucz nas modlić się. I wtedy Jezus uczy ich modlitwy Ojcze Nasz. Dlaczego tak się dzieje? Apostołowie są zafascynowani sposobem modlitwy Jezusa. To jest, myślę, klucz do zrozumienia tego, jak się modlić. Ja muszę się zafascynować Jezusem. Jeżeli ktoś się w życiu nie zafascynował Jezusem, to jego modlitwa będzie kiepska. To będzie taką sztuczną pobożnością. Może być piękna w sensie takim zewnętrznym, bo można nawet całą Pompejankę odmawiać, nie? Ale ona nie będzie miała skutków w moim życiu. Dlatego, że nie jestem zafascynowany Jezusem. W modlitwie chodzi o to, żeby się zafascynować tym, z kim rozmawiam. Ja nie wiem, czy macie takie głębokie przekonanie, że modlitwa, to dzisiaj padło w czasie świadectwa, że modlitwa jest spotkaniem z Jezusem, że ja się dopiero modlę wtedy, kiedy się spotykam z Nim w relacji. Kiedy się nie spotykam z Jezusem, nie ma modlitwy. My mamy takie swoje schematy, nie? Rano, wieczorem się modlić. Tak? Często proboszczowie jeszcze mówią, nie? Starsi. Jak się ktoś rano nie pomodlił, to jest grzech. Nie? Jak się wieczorem nie pomodliłeś, to jest grzech. Absolutnie. A pokaż mi fragment Pisma Świętego, gdzie jest napisane, że Jezus mówi: módl się rano i wieczorem. Nie ma takiego fragmentu. Ale jest inny, trudniejszy. Nieustannie się módlcie. Wszystko, co się dzieje w moim życiu, powinno być modlitwą. Nie ma takiego momentu, kiedy ja się nie modlę. No nie tak, że ja się teraz tak modlę wyjątkowo, nie? A wieczorem wyjątkowo, a później już się nie modlę. A później idę do pracy i wszystkich rąbię. Nie? Albo wracam do domu po mszy świętej i wszystkich rąbię, bo tak mi się podoba. I tu już nie ma modlitwy i tam nie ma Jezusa. Większość chrześcijan tak myśli, katolików, ale to nie jest modlitwa. W modlitwie chodzi o to, że ja mam świadomość obecności Boga. Kiedy mam tą świadomość i mieszam zupę dzisiaj, taka dobra może była na obiad, to jest modlitwa. To twoje mieszanie zupy z miłością będzie modlitwą. I to piękną. Tak piękną, że daje ci to niebo. Idziesz do pracy, robisz coś z miłością, wkładasz tam swoją siłę, swój intelekt, swój wysiłek. To będzie twoja modlitwa, bo tam spotkasz Jezusa. Czyli modlitwa polega na zafascynowaniu się Jezusem, na spotkaniu z Jezusem i pragnieniu odczuwania Go we wszystkim, co robię. To jest modlitwa. Zobaczcie, jak to nam rozszerza sposób modlitwy. W modlitwie nie chodzi o sposób, w jaki mam się modlić. Czy to ma być na kolanach, czy to ma być w takiej postawie, czy w innej. To jest najmniej ważne w modlitwie. Czasami nawet może nam przeszkadzać. Ja myślę, że wy jako grupa charyzmatyczna doskonale to czujecie. W modlitwie ważniejsza jest osoba, czy najważniejsza jest osoba. Jeżeli ktoś w modlitwie skupi się na sposobach, a nie na osobie, to się nie modli. To są słowa świętego Ignacego z Loyoli, mistyka Kościoła. Kto się skupia na sposobach, a on jest w ogóle geniuszem, jeżeli chodzi o sposoby modlitwy. Mówi, kto się skupia na sposobach, a nie na osobie, ten się nie modli. To to święty Ignacy, czyli zafascynowanie się modlitwą Jezusa. Spróbuj, to drugie pytanie, spróbuj sobie w głowie czy w sercu swoim przypomnieć, kiedy ostatni raz zafascynowałaś się modlitwą Jezusa. Gdzieś w Słowie Bożym, nie wiem, kiedy to było odkryte. Czy masz coś takiego? Taki moment, kiedy wiem, że to mnie zafascynowało, to mnie pociągnęło. Zafascynowanie się modlitwą. Ta modlitwa jest o tyle ważna, zobaczcie, że jest inny fragment Ewangelii. Jezus wchodzi na górę, modli się całą noc, schodzi z tej góry i zaczyna wybierać 12 apostołów. I wtedy ewangelista podaje imiona 12 apostołów. I nam się wszystkim wydaje, że chodzi o to w modlitwie, że Jezus rozpoznał powołanie apostołów. Jezus później przychodzi i mówi te imiona 12 apostołów i jest napisane tam, że powołał też Judasza, który ma go zdradzić, czy który go zdradził. To jest szok w ogóle. Ale na modlitwie Jezus przyjmuje, że zaraz będzie obok niego ktoś, kto go zdradzi i on go musi kochać. Zobaczcie, to jest bardzo ważny wymiar modlitwy. Jeżeli ktoś nie modli się w życiu, nie potrafi kochać. Nie jest w stanie przyjąć trudnego człowieka. Ty się modlisz, żeby ktoś się zmienił, bo jest trudny. Modlisz się o jakąś wiarę dla kogoś, o siebie, o różne sytuacje twojego życia. Bóg to wszystko wie, ale pierwszym owocem modlitwy jest przyjęcie człowieka, który zada ci śmierć, który zada ci trudność ogromną w twoim życiu, który zaraz przyjdzie i będzie ciebie kaleczył swoim słowem i swoim zachowaniem. A ty się modlisz cały czas, nie? Żeby on się zmienił, żeby się nawrócił, żeby coś tam się zmieniło. I on, to się w nim nie dzieje, bo modlitwa ma ciebie zmieniać. Zobacz, ta modlitwa sprawiła, całonocna modlitwa, że Jezus nie bał się powiedzieć do Judasza: masz być moim uczniem, jesteś moim dzieckiem, daję ci te same dary. Przecież Judasz otrzymał te same dary, które święty Piotr. Ja uczyłem też dzieci, już teraz nie uczę małe, i tam są takie fajne bajki. Niektóre pokazują prawdę o Jezusie w taki dziecinny sposób, ale bardzo wymowny. Przychodzi Judasz, tam jest przedstawiony, przepraszam, jako Rudy, bo tak dzieci zawsze kojarzą. Nie wiem dlaczego, ale Rudy w bajce jest przedstawiony Judasz. Zawsze. Kiedy jest Judasz, to jest Rudy. Nie wiem czemu. I tam ten Rudy Judasz chodzi i uzdrawia razem ze świętym Piotrem. Wskrzesza zmarłych. Różne rzeczy robi takie, że wow. I później go zdradził. Szok. W ogóle to mi pierwszy raz uświadomiłem sobie, że Judasz otrzymał te same dary, które otrzymali inni apostołowie. Dokładnie te same. To się działo na modlitwie. Jezus już wiedział, że zostanie zdradzony przez Judasza. I teraz wyobraź sobie, że ty masz obok siebie zdrajcę przez 3 lata. Nie? Takiego, którym zada ci zaraz śmierć. I weź spróbuj kochać go tak samo, jak tego, który zaraz będzie za ciebie umierał. No to jest to, nie? To się dzieje na modlitwie. To jest jeden z głównych owoców modlitwy. Jestem w stanie kochać drugiego człowieka. Jak nie potrafisz kochać człowieka, to jest problem w modlitwie, nie w tym człowieku obok. Zobacz, czy masz obok siebie jakiegoś człowieka, którego ci trudno kochać. Ja mam mnóstwo i wiem, że mam problem z modlitwą. To jest problem w modlitwie. To ci zaraz pokażę. Jeżeli nie kocham drugiego człowieka, albo trudno mi go kochać, albo go trochę omijam z różnych powodów, to jest problem modlitwy. To pokazuje Jezus. Czyli zafascynowanie modlitwą i ta modlitwa przed wyborem apostołów.
Można dalej?
Klonowanie. Wiecie dokładnie, że klonowanie w moralności jest słabe. Raczej nie powinniśmy klonować ludzi, a już na pewno modlitwy. Zrodziła się w nas, szczególnie teraz, w ostatnich czasach, wydaje mi się, pod wpływem różnych takich nauk, też księży, ubolewam, że my mamy klonować modlitwy świętych. A nawet nie świętych, w ogóle, że mamy klonować modlitwy. Zobaczcie, jeżeli modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, jest żywą relacją z Bogiem, to ona zawsze będzie inna. Ja się nie mogę modlić tak samo, jak się modlił Jan Paweł II. Dlaczego? Bo nie jestem papieżem. A ty się nie możesz tak samo modlić, jak święta Faustyna. Dlaczego? Bo nie jesteś zakonnicą. To ja mogę uczyć się od niej pewnych postaw wobec Jezusa. To tak. Zobaczcie, że my czasami bierzemy jakieś książki, nawet najbardziej święte, klonujemy sobie pewien schemat, wkładamy go do swojego serca i żyjemy wielką frustracją, że nie mogę się tak modlić, że nie potrafię się tak modlić. Dlaczego? Bo to nie jest twoje życie. To jest życie tego świętego. Ty masz modlić się w taki sposób, w jaki dzisiaj mówi twoje serce. I to jest związane z twoim sposobem życia. Czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy pracujesz, czy nie, czy masz rodzinę, czy nie, czy jesteś duchownym, księdzem, tak jak ja, czy nie. Widzę to we wspólnotach bardzo mocno. To szczególnie Panie dotyka, więc pozwolę sobie powiedzieć, że próbują naśladować święte zakonnice. I siedzą tyle w kościele, że zapominają o swoich mężach, nie? No ona jest powołana do życia w małżeństwie, a nie do życia w zakonie. I jeszcze mówi, że to jest dobre, nie? Bo się modli i rozmawia z Panem. No tak może być. Nie? Faceta to też może dotknąć, nie? Kościół, modlitwa może być ucieczką. Może być ucieczką w życiu. Możemy zniszczyć swoje małżeństwo, swoje wspólnoty, swoje życie przez złą modlitwę. I to jest bardzo trudne, bo nam się wydaje, że my się powinniśmy modlić tak dużo i to jest dobre. Niestety nie zawsze. Jeżeli ktoś, to jest moje doświadczenie osobiste, jeżeli ktoś prowadzi życie duchowe na poziomie głębokiej modlitwy, powinien mieć kierownika duchowego, który go zrąbie czasami, przepraszam. Który mu powie, słuchaj, wracaj do domu, wracaj do tych rzeczy, tym się zajmuj, tym się nie zajmuj. Jakby pomoże ci wybierać rzeczy, które są naprawdę twoją drogą. Ja jako ksiądz w wielu rzeczach się zapędziłem w życiu. Robiłem tyle rzeczy naraz, że już nie wiedziałem, kim w zasadzie jestem. I mój kierownik duchowy zawsze mówi, wracam czasami zturbowany od niego, nie? No mi pokazuje, to odrzuć. I szok, nie? A to wszystko były dobre rzeczy. Bo ja grzech sobie potrafię zbadać, nie? Że to jest grzech i to trzeba odrzucić. I każdy z nas, kto jest blisko Jezusa, potrafi zobaczyć, że ma w sobie grzechy. Ale są też rzeczy dobre, które trzeba dzisiaj odrzucić. Więc bardzo trzeba uważać i myślę, że to jest cenna wskazówka dla ludzi, którzy żyją we wspólnocie i którzy się modlą. Nie klonuj modlitwy. Nie klonuj modlitwy, dlatego że ona ciebie zniszczy. Szukaj relacji osobistej. Patrz na swoje życie. Zobaczcie, jak się kocha. Zupełnie inaczej kocha się takiego małego bobasa, który wali w pampersy, tak? I mamusia musi zrobić za niego wszystko, bo inaczej to dziecko nie ma szans przeżycia, a zupełnie inaczej kocha się wtedy, kiedy jest ten ktoś dorosły. Tak? Inne wymagania mu się stawia. Tak samo jest z modlitwą. Ona rośnie we mnie, ona się we mnie zmienia. Jeżeli ktoś się modlił 20 lat temu, tak samo jak teraz, a my tak w kościele mamy, nie? Zobaczcie. Niestety, nie? Dlaczego nas Kościół nie przyciąga? Bo my stoimy w modlitwie, mamy pewien schemat modlitwy, nie? I jedziemy od 20, 30, 40 lat tak samo. I mówimy, nic mi ona nie daje, nie ma łączności z Bogiem, ona nie zmienia mnie w ogóle. No bo mam pewien schemat, którym jadę, nie? Bo mnie ktoś nauczył, nie mówię, że zły, ale ona mnie nie rozwija, ta modlitwa. Więc nie wolno nam klonować, nawet jeżeli to jest modlitwa świętych, bo oni znaleźli swoją drogę. Gdybyście sobie przeczytali życiorys świętego Ignacego, w jak długi sposób on kroczył swoją drogą modlitwy, w jaki sposób szukał swoich dróg spotkania z Jezusem. Okej. I ostatnia rzecz. Strata. Modlitwa jest zawsze stratą czasu. Jeżeli ktoś tak nie myśli, to się nie modli. Jest taki fragment Ewangelii, który bardzo o tym mówi. Kiedy Jezus jest w Betanii przed swoją śmiercią, to tam zostaje namaszczony w domu Marty i Marii i Łazarza. I tradycja mówi nam, że namaściła go Maria Magdalena. Stoi tam obok też Judasz i ta kobieta wylewa bardzo drogi olejek na stopy Jezusa. Tak drogi, że rok czasu trzeba było pracować, żeby go kupić. Judasz ma ogromne pretensje, że przecież można to było sprzedać i coś tam kupić biednym, rozdać to biednym. I Jezus mówi, że ona go przygotowuje go na śmierć. I ojcowie Kościoła widzą w tym olejku, który jest stracony na nogach Jezusa, tak po ludzku, stracona kasa, widzą modlitwę. Że jest taka część w mojej modlitwie, która jest stratą. Jakby nie bój się tego. Bo my zawsze się boimy, nie? Że jak powiem, że coś straciłem, to Pan Bóg się na mnie obrazi. Ty musisz poczuć stratę. Na przykład stratę czasu. My to pięknie nazywamy, nie? Bo my się nie straciliśmy, bo się modliliśmy, ale po ludzku była to pewna strata po to, żeby zyskać więcej. Mogą cię boleć nogi, 2 godziny siedzisz w tej kaplicy, przeżywasz różne stany, piękne i mniej piękne, ale musisz poczuć pewną stratę w modlitwie. Nie ma prawdziwej modlitwy wtedy, kiedy nie ma we mnie straty. To nie jest tak, że ja na modlitwie tylko zyskuję. Oczywiście ja widzę, co zyskałem w spotkaniu z Panem Jezusem, ale ja mam też dużo strat w sobie. No i musisz nazwać te straty. Ojcowie duchowni też bardzo często zalecają, żebyśmy te straty sobie wypisali. Nie wiem, jaką dzisiaj masz stratę z tego, że jesteś tutaj. Masz dużo zysku, ale masz też jakąś stratę, jakąś konkretną stratę. Może trzeba było coś poświęcić. Może było tak, że była jakaś impreza rodzinna, albo coś tam takiego się działo, albo jakieś spotkanie. Ty sobie już planujesz, że ta środa jest twoim czasem, nie? Że macie tutaj swoje spotkania wspólnoty, ale ona jest jakąś częścią straty mojego życia i się nie da od tego uciec. Myślę, że warto mieć też w swojej modlitwie taką stratę, żeby ją odczuć, żeby ją nazwać i żeby to oddać Panu Jezusowi. Jeżeli chodzi o formy modlitwy, one są bardzo dowolne. Szukaj swojej drogi otwarcia na Pana Jezusa. On będzie mówił prosto do twojego serca. Dziękuję.